Ewangelia Marka, 10 rozdział, od wersetu 13. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Ten fragment zaczyna się od takiej postawy, która jest właściwie podstawą i przyjęcia Królestwa Bożego, i życia w Królestwie Bożym, funkcjonowania w Królestwie Bożym. I tak naprawdę trudno nam jest czasem tą postawę zachować. Dlatego, że najczęściej jest tak, że jak ktoś się rodzi na nowo, to on to przyjmuje przez wiarę, jak dziecko. I najlepiej by było, żebyśmy w tej postawie do końca życia wytrwali. Ale przychodzą różne doświadczenia, przychodzi czas, kiedy my się, że tak powiem, starzejemy w wierze, jak to się mówi. I okazuje się, że to starzenie się w wierze, ono również powoduje, że te nasze doświadczenia, które mamy, one trochę zaczynają przesłaniać tą świeżość dziecięcej wiary, dziecięcej ufności. To słowo, które mówi o tych dzieciach tutaj, ono nie tylko odnosi się do tego, że taki jest wzorzec przyjmowania Królestwa Bożego, ale my powinniśmy do tego słowa i do tej postawy cały czas wracać. I widzę, że im bardziej, im starzeje się bardziej, czyli im więcej mam, jak to się mówi, w Panu, tym bardziej muszę wracać do tego, że muszę być jak dziecko. Że jeżeli nie będę jak dziecko, to po prostu nic, te moje doświadczenia i te ciężary, które czasami były i są, one mi przesłonią ufność do Boga. I jest taki fragment, który się właściwie przeplata przez całą Biblię i on jest fundamentem usprawiedliwienia. To jest fragment, który jeszcze był pisany w księdze Habakuka i on brzmi: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I dzieci, kiedy przychodziły do Pana Jezusa i inni dorośli próbowali te dzieci stamtąd od Niego odganiać w jakiś sposób, to Pan Jezus im mówił, że to są właśnie ci, do których Królestwo Boże należy. Mówił im również, że tak Bóg sobie upodobał, że z ust niemowląt i ssących odbiera sobie chwałę. I my widać wielokrotnie, jak te dzieci, które jeszcze nie zostały skalane, jak one są ufne i one potrafią więcej odbierać niż człowiek, który już jest skalany. Który jest skalany pewnym sposobem myślenia, który jest skalany tym, że dotykał świata w tym czy w tamtym zakresie. A dzieci potrafią Bogu po prostu ufać. I naprawdę chciałbym, ja sam i chciałbym, żebyśmy wszyscy potrafili wracać do tej dziecięcej ufności, ile tylko razy będziemy widzieć, że nasze ciężary, że ta nasza, powiedzmy, ten wiek i według ciała, i wiek w Panu, on zaczyna nam trochę przeszkadzać. Dlatego, że zbyt wiele poświęcamy myśli temu, jak coś zrobić. Za bardzo polegamy na swoim doświadczeniu, bo wielokrotnie nam się pewne rzeczy zdarzały i my już wiemy, jak wybrnąć z określonej sytuacji, która zdarzała nam się ileś tam razy. Ale Pan Bóg przychodzi czasem i mówi, teraz będzie inaczej. Ja Ci chcę teraz pokazać, co masz zrobić i to będzie inne, niż robiłeś dotychczas. A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dotychczas postępowaliśmy tak i tak, działało, a teraz nie zadziała. I dlatego Pan Bóg jest taki, że On potrafi nas zaskoczyć i to zaskoczyć nas właśnie dlatego, żebyśmy odświeżyli nasze myślenie, żebyśmy znowu uniżyli się i stali jak dzieci. Dlatego, że to, co z wiekiem nam narasta, potrafi nas już wpędzić czasami nawet nie tylko w takie przyzwyczajenia, w nawyki. Czasami to są złe nawyki, ale również w pewnego rodzaju taką pychę, że my sobie damy radę, bo my jesteśmy doświadczeni. I tego się po prostu nie da zrobić, nie da się przeskoczyć. I jeżeli ktoś na przykład jest jak dziecko w tej chwili i są tacy ludzie czasem wierzący, którzy uważają, że podchodzą do takiego człowieka, który jest młody w wierze i mówią do niego, wiesz co, kiedyś tak miałem, kiedyś tak było, ale to ci przejdzie. I to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić takiemu człowiekowi, który ufa Bogu, ponieważ to jest gorszenie maluczkich. Tak naprawdę to ludzie wierzący, którzy mają więcej doświadczenia, powinni się uczyć ufności od takich małych dzieci i do tego wracać. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszym liście, 14 rozdziale, mówi, że w złem powinniśmy jak niemowlęta być, a w myśleniu powinniśmy być dojrzali. To jest właśnie coś, co najtrudniej jest zrobić i zachować równowagę między jednym a drugim. Czyli tak, dziecko, które jest jeszcze małe, ono ma pełną ufność do ojca, ale ono jest jeszcze niedojrzałe w myśleniu. A człowiek, który wzrasta w wierze, powinien zachować tą dziecięcą ufność do Boga, a jednocześnie przybywa mu jej dojrzałości w myśleniu. I bardzo trudno jest zachować tą właśnie równowagę. Mieć jedno i mieć drugie. Dlatego zachęcam do tego, żeby się po prostu o to modlić. To znaczy, jeżeli przybyło nam już dojrzałości w myśleniu, to żeby ta dziecięca ufność, żeby ta dziecięca wiara nas nie opuszczała. Nigdy. I zawsze mnie bardzo buduje, kiedy słyszę właśnie, że ktoś potrafił Bogu zaufać w taki sposób, że to przekroczyło, przeskoczyło, czy było wyżej, albo przełamało jego nawyk. To, co on do tej pory miał. Ten drugi fragment, który jest później, mówi o człowieku, który przyszedł do Pana Jezusa i pyta się, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. I to jest człowiek, który już od młodości pewne rzeczy czynił. Czyli to już nie jest dziecko. To już nie jest takie dziecko, jakie wcześniej w tych fragmentach, w tych wersetach oglądamy, które tam gdzieś były przyniesione do Pana Jezusa i potem jakoś tam odganiane przez innych. To już był człowiek, który jakiś czas przeżył i mówi tak, że on pewne rzeczy czynił od swojej młodości. I on od swojej młodości robił to, co jemu się wydawało, że powinno go do Boga zbliżać. I wtedy na pytanie, co takiego powinien czynić, żeby otrzymać czy odziedziczyć żywot wieczny, Pan Jezus i na to stwierdzenie, że on to wszystko od młodości przestrzegał, Pan Jezus właściwie zadaje mu, powiedzmy, jego tym przyzwyczajeniom, temu wszystkiemu, co on do tej pory uważał za podstawę swojej wiary i swojej relacji z Bogiem, zadaje mu cios w samo serce. I mówi, jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. I to jest łatwo mówić o tym, że bogaci nie wejdą do Królestwa Bożego. To bardzo z tego fragmentu wychodzi, że tak powiem, od razu, jak się go czyta, na wierzchu. Ale zauważcie, że właściwie każdy z nas ma coś takiego, bo ten człowiek miał coś, czego nie chciał oddać po prostu. On miał z tym trudności. On polegał na swoim bogactwie. I teraz okazuje się, że właściwie na dobrą sprawę to każdy z nas mógłby powiedzieć, że w swoim życiu ma coś takiego, co trudno mu oddać. A Pan Jezus mówi temu człowiekowi, właśnie to, co tak trudno ci oddać, to oddaj, a potem idź i mnie naśladuj. I naprawdę, jak dobrze się przyjrzymy, to każdy z nas ma takie rzeczy, które mu trudno oddać i do których Pan Bóg musi wrócić w jego życiu. Ponieważ w sumie to, co my nie chcemy Bogu oddać, najczęściej wiąże się z cierpieniem, z bólem, z niechęcią, właśnie z pragnieniem zachowania czegoś tam dla siebie. I tak naprawdę można powiedzieć, że to jest coś, co jest pewnego rodzaju unikaniem krzyża w naszym życiu. I dobrze by było, żebyśmy Pana Boga zapytali o taką rzecz. Czy nie ma w naszym życiu coś, od czego uciekamy, a czego, do czego On będzie chciał wrócić? Dlatego, że widzę w tej chwili wyraźnie, na przykład w życiu moim, w życiu mojej żony, następuje taki czas, kiedy Pan Bóg wraca do rzeczy, od których myśmy kiedyś uciekali. I tak jakby nam po prostu tych rzeczy nie puścił, nie odpuścił, tylko mówi tak, musisz przez to przejść. I my sobie myślimy tak, no wiemy, że idziemy drogą krzyża. To jest dla nas oczywiste. Wiemy, że pewne rzeczy, nasza cielesność, nasze pożądliwości, to wszystko ma być ukrzyżowane. To jest dla nas oczywiste. I teraz w naszym życiu bywa tak, że Pan Bóg mówi, dobrze, skoro to jest dla ciebie takie oczywiste, to teraz chodź bliżej. Chodź bliżej i zostaw na krzyżu to, co tak bardzo jest dla ciebie ważne. To, od czego tak bardzo uciekasz, to teraz z tym przyjdź i to pozwól ukrzyżować. I było w moim życiu jakiś czas temu, to już było dość dawno, bo około 10 lat coś, czego chciałem uniknąć, bo wiedziałem, że to jest coś, czego ja no po prostu nie chcę przeżyć. A Pan Bóg do tego wrócił ostatnio. Wrócił i tak jakby mi zadał kolejną lekcję. Mówi, wracamy, dlatego że zrobiłeś coś takiego. Szedłeś na krzyż z tym i byłeś coraz bliżej i w ostatniej chwili zrobiłeś unik, a następnie przeszedłeś obok krzyża. Ale tak się nie da. Są rzeczy, które musisz jeszcze raz wrócić, jeszcze raz spróbujemy i teraz ukrzyżujesz to. I albo to ukrzyżujesz, albo nie pójdziesz dalej. Pan Bóg nie jest taki, że On pozwala nam chować różne rzeczy po kieszeniach. Jeżeli chcemy do Niego, jeżeli chcemy z Nim iść do przodu, jeżeli chcemy mieć coraz większe objawienie Pana, to On będzie wracał do tych rzeczy i nic się przed Nim nie ukryje. Będzie nam to pokazywał dla naszego dobra. Będziemy się wtedy bać, będziemy wtedy drżeć, będziemy wtedy z niechęcią do tego podchodzić. Ale w Ewangelii Jana jest taki fragment, który mówi o tym, że bez tego nie ma owocu. I w 12 rozdziale Ewangelii Jana czytamy coś takiego, że kiedy podeszli Grecy do Filipa z prośbą, mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się wtedy głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I tu jest kilka rzeczy w tym fragmencie bardzo ważnych. Po pierwsze, to ziarno pszeniczne, które wpada do ziemi, nawet jeżeli ta gleba jest dobra, to ono musi obumrzeć, żeby w ogóle wydać owoc. I dlatego nie da się wydać owocu i nie da się iść coraz dalej z Panem i wydawać coraz więcej owocu w momencie, kiedy my zachowujemy dla siebie coś po to, żeby to nie obumarło. Po to, żebyśmy przez to właśnie nie przeszli, żeby to nie zawisło na krzyżu. I dlatego Pan Jezus mówi, że kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Czyli no, są w naszym życiu takie rzeczy, które naprawdę umiłowaliśmy, które byśmy chcieli zachować i chcielibyśmy iść za Panem, a jednak tego nie stracić. Ale tak się po prostu nie da i w pewnym momencie przyjdzie taki czas, kiedy Bóg wróci do tej sprawy i znowu powie, musimy do tego wrócić, dlatego że dalej jeszcze miłujesz to i to jest coś, co w twoim życiu miłujesz bardziej niż mnie, bo chcesz to zachować i ku żywotowi wiecznemu nie pójdziesz dalej. Tu jest taki fragment w 25 wersecie, kto miłuje życie swoje utraci, kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je. No, on nie mówi o ludziach, którzy kompletnie nienawidzą swego życia, tak jak na przykład robią to samobójcy, że on po prostu kompletnie nie chce żyć. To jest kwestia pewnego wyboru. To znaczy, albo wybierasz życie z Panem, albo wybierasz życie swoje, czyli życie na tym świecie, takie, jakie nam się podoba. I wielu wierzących robi tak, że oni z jednej strony chcą pójść za Panem Jezusem, a z drugiej strony chcą Go dodać do tego, co już mają. I to, co im się tak bardzo podoba, chcą zachować, a do tego wszystkiego dodać Pana Jezusa i pod Jego szyldem iść dalej. Nie, Pan Jezus mówi albo, albo. I jeżeli tego nie zrobisz teraz, będziesz musiał powtórzyć tą lekcję. Bo to musi boleć, ponieważ to, co Pan Jezus powiedział, Jego bolało. Jeżeli ktoś mi chce służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. I teraz, jeżeli my chcemy Panu Jezusowi służyć, to musimy za Nim pójść. On poszedł na krzyż, dosłownie, po to, żeby nas zbawić od grzechu. A my musimy pójść na krzyż z naszymi pożądliwościami. Tam je ukrzyżować, tam je zostawić i musimy też pójść na krzyż, żeby zostawić tam rzeczy, które bardzo umiłowaliśmy. I też one tam muszą zostać zostawione. Jeżeli my je stamtąd z powrotem zdejmiemy, to i tak wrócimy po ten krzyż, bo inaczej nie będzie żadnego postępu ani żadnego owocu. Dlatego jeżeli ktoś chce służyć Panu, to pójdzie za Nim, ale pójście za Panem nie oznacza tylko chodzenie tam, gdzie On uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, tam, gdzie działy się niezwykłe cuda, prawda? Bo to bardzo chętnie byśmy chcieli tam pójść. Czyli chcielibyśmy być jak Pan Jezus i bardzo wielu wierzących mówi tak, że będziemy czynić rzeczy większe niż Pan Jezus, On nam to obiecał, prawda? Czyli krótko mówiąc, chcemy wielkich rzeczy. Spodziewajmy się, bo Bóg jest wielki. Spodziewajmy się tego, że Bóg jest ponadnaturalny, jak najbardziej. Ale bardzo często, jak właśnie rozmawiamy o cudach, rozmawiamy o wielkich świadectwach, to nie widzimy tego, że to wszystko jest okupione pewną ceną. I na przykład powiem Wam z osobistego, że tak powiem, mojego życia i doświadczenia, że bywało tak, że kiedy ja na przykład miałem jechać gdzieś i nauczać, to bywały takie sytuacje, które zniechęcały mnie totalnie do tego, żebym w ogóle wyjechał. I bardzo często i bardzo chętnie się mówi o tym, że byłem, usłużyłem, chwała Bogu, bo działy się dobre rzeczy, prawda? Ale to, co jest wcześniej, to już nie jest takie piękne, to już nie jest takie wspaniałe i to już nie jest takie błyskotliwe. Więc czytamy czasem książki, czytamy o tych rzeczach, ale nie czytamy o tym, co się na przykład działo z kaznodzieją, z misjonarzem, z duszpasterzem, zanim poszedł w określone miejsce. Czyli my nie zatrzymujemy się na tym, co Paweł napisał w liście do Koryntian, że przybyłem do was w lęku, w bojaźni i w wielkiej trwodze. My raczej wolimy czytać o tym, że on przyszedł, wypędził demony i poszedł dalej. A tymczasem jest cena. I ta cena musi zapłacona zostać najpierw. W związku z tym bywało tak, że na przykład nie mogłem spać. Wiem, że nie powinienem nie spać. I w związku z tym, że nie mogłem spać, to miałem na następny dzień myśli, że jeżeli ja nie spałem i nie będę spał, no to nic z tego nie będzie. Będzie źle. Co ja powiem? Przychodziły myśli pod tytułem: ty nie masz nic do powiedzenia. Co ty tym ludziom powiesz? Co ty w ogóle przygotowałeś? Co to jest za materiał? Że to jest bez sensu. I takie ciśnienie jest. I teraz jeżeli ktoś idzie za Panem i ma jakąś służbę, to on takie myśli, podobne myśli, takie ciśnienia będzie miał. Tak czy inaczej. Wszystko jedno. Czy jesteś ewangelistą, będziesz takie miał. Jesteś duszpasterzem, będziesz takie miał. Jesteś nauczycielem, będziesz takie miał. I w tym momencie Bóg próbuje nas i mówi tak: pójdziesz za mną i podejmiesz decyzję, czy na przykład zrezygnujesz i wrócisz. I powiem wam, że ile razy było tak, że kiedy podejmowałem decyzję wbrew temu, co czuło ciało, to jechałem dalej, szedłem dalej i Bóg błogosławił to wszystko. Dlatego, że On wymagał ode mnie właśnie tego, żebym w tej decyzji wytrwał. A decyzję pozostawiał mnie. Natomiast oczywiście jest przeciwnik, jest przeciwnik. O nim czytamy w Słowie Bożym? Czytamy. Czytamy, że zrobi wszystko, żebyśmy nie czynili skutecznie tego, co Pan Bóg nam powierzył. Wobec tego należy się spodziewać, że takie rzeczy będą się działy. Czyli krótko mówiąc, będzie tak zwany sukces, ale wcześniej będzie cierpienie. Będzie to, co ma być dla Królestwa Bożego błogosławieństwem i będzie naszą radością, ale wcześniej może być smutek. I dla nas wielkim pocieszeniem jest to, że sam Pan Jezus, który przyszedł na świat i który jest wcielonym Bogiem, zaznał również tego, co dotyczy naszego ciała, ludzkiego ciała, jak strach. I dlatego, kiedy czytamy na przykład to, co dalej jest, prawda? 27 werset. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież przyszedłem na tę godzinę. I dobrze jest ten fragment sobie przypominać za każdym razem, kiedy stajemy właśnie w takiej sytuacji. Panie, teraz dusza moja jest zatrwożona. Boję się zostawić coś. Boję się cierpieć. Boję się nie spać. Boję się, że jest mi bardzo w tej chwili niewygodnie i czuję takie ciśnienie, żebym czegoś nie zrobił, nie poszedł, nie wykonał. Żebym był nieposłuszny. Ale jakże możemy mówić: Ojcze, wybaw nas od tej godziny. Przecież my o to w nas nie chodzi, prawda? Przecież to jest nasze mamy tak działać. To jest nasze posłuszeństwo. To jest wykonywanie woli Ojca. I teraz Bóg nie ma do nas wcale pretensji o to, że nasza dusza jest zatrwożona. Bo nie o to chodzi. Wiadomo, że to jest kalkulowane w koszty. Chodzi tylko o to, żeby koszty zapłacić, a wolę Ojca wykonać. I zauważcie, co się działo w ogrodzie, kiedy Pan Jezus się modlił. Był taki moment, kiedy On się modlił i mówi: Ojcze, jeżeli to jest możliwe, to oddal ten kielich ode mnie, tak? A przecież przyszedł na tą chwilę. Jeszcze wcześniej, jeszcze to jest 12 rozdział, a Pan Jezus modlił się w ogrodzie później. Więc jeszcze wcześniej mówi: no przyszedłem przecież na tą chwilę. I będąc w ogródzie, też wiedział, że przyszedł na tą chwilę, a jednak zaczął płakać. I to tak, że krwawy pot spływał po jego plecach. I to, że krwawy pot spływa po plecach, to jest już wiadomo medycznie, że to jest po prostu straszna agonia. I teraz zobaczcie, że w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, to wtedy anioł go zaczął umocnić. Jakbyśmy ten fragment przeczytali, bo do niego warto wrócić. To jest 26 chyba rozdział Mateusza. Albo 22 ma Łukasza, bo tam jest szerzej. 22 Łukasz. I wyszedłszy od 39 wersetu, i wyszedłszy, udał się według zwyczaju na górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Myśmy czegoś takiego nie przeżyli. I z drugiej strony, jeżeli ktoś zaczyna coś takiego przeżywać, to nie zawsze musi być tak, że należy do niego mówić: słuchaj, nie powinieneś być w takim stanie. Dlatego, że wierzący człowiek nie będzie w takim stanie. I są tacy chrześcijanie, którzy właśnie chodzą i mówią wierzącym: nie wolno ci być w takim stanie, bo ty jesteś wierzącym człowiekiem z grądą. A tymczasem okazuje się, że przychodzi cena do zapłacenia. I jest to wola Boża, żeby przez to przejść. I jeżeli zaczniemy to gromić, to zaczniemy gromić wolę Bożą, nie daj Boże. I takie podejście do człowieka, który w ten sposób właśnie przechodzi takie rzeczy, jest co najmniej niedojrzałe. A na pewno mu nie pomożemy w tym. I dlatego właśnie jest napisane, że z płaczącymi trzeba płakać, a z tymi, którzy się radują, trzeba się radować. Jeżeli ktoś z nas ma takie problemy, jeżeli ktoś ma w tym momencie takie coś, to znaczy ma takie ciśnienie, które związane jest z tym, że on ma wykonać wolę Bożą, i jest to po prostu ciśnienie z drugiej strony, to znaczy zły nie pozwala, jest walka, to przez to po prostu trzeba przejść, a Kościół powinien mu w tym pomóc. I sami dochodzimy do takiego momentu i musimy dojść, kiedy mówimy: Boże, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czyli Twoje życie, czy moje życie jest całkowicie w Twoich rękach? Cokolwiek zechcesz, to zrób, ale ja trwam i chcę wykonać Twoją wolę za wszelką cenę. Różne rzeczy Bóg z nami przez to przerabia w takich sytuacjach. Do różnych rzeczy będzie jeszcze wracał, na pewno. I nie należy wtedy panikować. Nie należy wtedy myśleć sobie, co to się ze mną dzieje. Przecież ja powinienem być w zupełnie innym stanie. Powinienem być szczęśliwy, wesoły, radosny. A tymczasem mam stan, w którym potrzebuję pomocy braci. Bywają takie stany. Chcę wam przeczytać taki fragment z listu do Hebrajczyków, który pokazuje, że Pan Jezus rozumie te stany i do Niego w tym momencie należy się zwrócić właśnie dlatego, że On to rozumie. To jest 4 rozdział Hebrajczyków, wersety 14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I wiecie, naprawdę czasem jest tak, że przychodzi do nas brat albo siostra, która ma przed sobą coś, nie wiem, wyjazd na przykład, czy pójście, żeby wykonać wolę Bożą w jakikolwiek sposób. I zaczyna przechodzić takie stany, nie? I to nie jest wynik jej grzechu, czy jego. To nie jest wynik czegoś, co on zaniedbał, nie wiem, był nieposłuszny. To nie jest wynik jakiegoś sądu Bożego. To jest po prostu cena, którą on w tym momencie płaci. I ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie taka młoda siostra, bo ona właśnie to przechodziła i pyta się mnie, czy ty się kiedyś bałeś? I ja mówię, tak, bałem się. Miałem takie sytuacje, kiedy się bałem. Musiałem przez to przejść, Bóg mnie umocnił, a potem przeprowadził i pozwolił mi skutecznie działać w Jego Królestwie, bo to było akurat nauczanie. Jechałem na jakąś tam konferencję. I już myślałem, że ja w ogóle nie wsiądę do samolotu. Bywały takie sytuacje, kiedy ja wsiadałem do samolotu przez wiarę. I w samolocie robiło mi się wszystko w porządku nagle. Okazało się, że wszystko przechodziło, dlatego że wsiadłem w miejsce takie, z którego nie było odwrotu. Stamtąd nie można wyjść. I to jest niesamowite, że Pan Bóg doprowadza nas do takiego stanu, widzi naszą decyzję, a następnie mijają te wszystkie dziwne okoliczności i te wszystkie ciśnienia. Bo wsiedliśmy do samolotu, jedziemy. I wykonujemy Bożą wolę. I jak cenne jest dla kogoś takiego usłyszeć, że ktoś inny, kto jest na przykład dojrzalszy w wierze, też to miał, też to przeszedł, też to rozumie i może się za niego modlić. A nie przyjdzie i powie mu, słuchaj, to ty w ogóle, co to za chrześcijaństwo jest, jak ty się boisz, ty drżysz w tej chwili, a powinieneś mieć zwycięstwo i uśmiech na ustach. Jest taki fragment, na koniec go jeszcze przeczytam, który jest w Księdze Joba. On jest na ogół, że tak powiem, opacznie w ogóle rozumiany. To jest trzeci rozdział Księgi Joba. Trzeci rozdział Księgi Joba. Kiedy Job już zaczął, już mu się wszystko zawaliło. Już stracił to wszystko, co miał. Stracił dom, stracił rodzinę, stracił zdrowie. I w 23 rozdział, werset 25-26 mówi takie słowa. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga. Ja słyszałem taką interpretację tego fragmentu, że to, że on wypowiedział te słowa, sprowadziło na niego nieszczęście. Że to, że on się bał w ogóle kiedyś, to sprowadziło na niego całe to nieszczęście. I wtedy w tym momencie on to potwierdza. Czyli to, krótko mówiąc, to jest pewien skutek jego strachu. Czyli bałeś się, to teraz masz. Nie miałeś wiary, negatywne myślenie, to teraz masz. A jak się przeczyta całą księgę, to się okazuje, że to nie był skutek jego strachu, tylko to było coś, przez co musiał przejść i to była przyczyna tego, że Bóg mu się później bardziej objawił i bardziej mu pobłogosławił. On wtedy jeszcze nie wiedział, co to jest krzyż. On wtedy jeszcze nie znał tych rzeczy. Ale on musiał przejść przez cierpienie po to, żeby Bóg bardziej mógł działać w jego życiu. I czasami to cierpienie jest właśnie takim wielkim błogosławieństwem. I jeżeli coś takiego jest, jeżeli na przykład staniemy przed Panem i mówimy, Panie, jeżeli to jest wynik mojego grzechu, to Ty mi to pokaż. Bo może tak być. Jest napisane, że niektórzy z Was przystępują do wieczerzy w sposób niegodny i niektórzy chorują i nie zasnęli. Bywa, że Bóg sądzi. Ale jeżeli to nie jest sąd Boży i jeżeli ja wiem, że to jest coś, do czego Bóg mnie przygotowuje, bo ja mam gdzieś iść, przechodzę przez coś i muszę przejść, to idźmy do tego brata, idźmy do tej siostry, pocieszmy i zrozummy to, że taka sytuacja ma prawo się stać, a to go poprowadzi dalej w poznaniu Pana Boga. Bo przecież w sumie, jak przychodzimy do Pana na początku, jesteśmy takimi małymi dziećmi, które jeszcze nie są doświadczane tego typu sprawami. Ale później, jak dorastamy, to powinno do nas dotrzeć jedna rzecz. Przecież na to przyszedłem. To znaczy, ja też przyszedłem na to, żeby iść za Panem i żeby za wszelką cenę ponieść wszelkie koszty, żeby tylko wytrwać i żeby tylko dojść do końca, biegu dokonać i wiarę zachować. Bo na to przyszedłem. I trzeba mieć taką świadomość. A Pan, który to rozumie, który to wie, który widzi, który przeszedł przez rzeczy wszystkie z wyjątkiem grzechu, na pewno po pierwsze to zrozumiał, po drugie nam chce pomóc i właśnie dlatego powinniśmy przystąpić z ufnością do Jego tronu łaski, wiedząc, że On nas nie zostawi i że On dobrze rozumie, co my przeżywamy. Amen.
Krzysiu, a...